Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 28 stycznia. Przed mikrofonem Piotr Rasachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Damien Menager. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Piotra Błońskiego i Agnieszki Kumor. Magazyn Euranet na co dzień, przygotowany przez Annę Rzeczycką. Nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego oraz kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Anna Bernhardt. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Rosjanie planują zawieszenie programu umieszczania w obwodzie kaliningradzkim rakiet Iskander. Obama chce wyciągnąć rękę do Iranu, Teheran chce przeprosin. W Davos rozpoczyna się kolejne forum ekonomiczno-polityczne. Axel Poniatowski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego we Francji, naciska na Warszawę, aby podpisała ona traktat lizboński. W Moskwie nowym patriarchą Wszechrusi wybrano metropolitę Cyryla. Zmarł znany amerykański pisarz John Updike. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Błońskim. Według pragnącego zachować anonimowość generała pracującego w sztabie generalnym rosyjskiej armii, realizacja planów rozmieszczenia rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim została zawieszona, podaje agencja Interfax. Ten sam informator tłumaczy, że decyzję podjęto dlatego, iż nowa administracja amerykańska nie stara się o przyspieszenie procesu rozmieszczania elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Decyzję rozmieszczenia w obwodzie kaliningradzkim rakiet średniego zasięgu Iskander, wycelowanych głównie w Polskę i w Czechy, ogłosił w listopadzie prezydent Miedwiediew. Poprzedziły ją liczne deklaracje i groźby świadczące o irytacji Moskwy wobec projektu rozmieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosjanie zaznaczyli od razu, że realizacja ich decyzji zależy od faktycznej realizacji amerykańskiego projektu. Liczą oni na zmianę amerykańskiej decyzji przez ekipę Obamy, która zapowiedziała, że losy tarczy antyrakietowej będą funkcją wyników globalnego przeglądu polityki obronnej USA. Jak poinformował Biały Dom w czasie poniedziałkowej rozmowy telefonicznej, prezydenci Obama i Miedwiediew zgodzili się co do tego, że należy powstrzymać zastój w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Do bezpośredniego spotkania prezydentów obu mocarstw ma dojść na początku kwietnia na marginesie londyńskiego szczytu G20. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, Hillary Clinton i Sergiej Lawrow, podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej doszli do porozumienia, że spotkają się jeszcze przed kwietniowym posiedzeniem w Londynie. Według polskich mediów dyplomaci NATO stwierdzają, że sojusz nie ma żadnych wiadomości o tym, jakoby USA zrezygnowały z tarczy antyrakietowej, wbrew temu, co sugerują źródła rosyjskie. Z kolei rząd polski wstrzymuje się z komentarzem do czasu uzyskania informacji oficjalnych, a nie z anonimowego źródła z rosyjskiego sztabu generalnego. W Pentagonie ma dojść w środę do spotkania Baracka Obamy z całą wierchuszką amerykańskiego systemu obrony narodowej na temat Iraku i Afganistanu. Jeśli chodzi o stosunek Waszyngtonu do Teheranu, to Obama zapowiedział, iż Stany Zjednoczone wyciągną do Iranu rękę pod warunkiem, że ta Republika Islamska, cytuję, otworzy zaciśniętą pięść. Natomiast prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, domaga się od prezydenta Obamy, aby Stany Zjednoczone, cytuję, oficjalnie złożyły wobec Iranu przeprosiny za popełnione zbrodnie. Koniec cytatu. Unia Europejska głosem komisarza do spraw stosunków zewnętrznych pani Benity Ferrero-Waldner zapowiedziała, że Iran zostanie zaproszony do wzięcia udziału w konferencji regionalnej na temat współpracy ekonomicznej, która ma odbyć się wiosną w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Jednym z tematów rozmów ma też tam być sprawa sytuacji w Afganistanie. W szwajcarskim kurorcie Davos rozpoczyna się wielkie ogólnoświatowe posiedzenie polityków i ekonomistów. Temat tego spotkania to świat po kryzysie, a mówi na ten temat otwierający spotkanie obecny tam po raz pierwszy premier Rosji Władimir Putin. Do Davos przyjeżdża też delegacja polska z premierem Tuskiem, ministrem finansów Rostkowskim i szefem dyplomacji Sikorskim. W czwartek ma ona spotkać się z Putinem i jego doradcami, a głównym tematem rozmów ma być styczniowy kryzys gazowy. O tym samym rozmawiają we Wrocławiu prezydenci Polski Kaczyński, Ukrainy Juszczenko i obecny przewodniczący Unii Europejskiej premier Czech Mirek Topolanek. Podczas spotkania w Budapeszcie ministrów energetyki krajów należących do Unii Europejskiej węgierski szef tego resortu Csaba Molnár wyraził duże zadowolenie z faktu, że Komisja Europejska zdecydowała się na zainwestowanie w ropociąg Nabucco 250 milionów euro. W środę rano Komisja Europejska podjęła też decyzję o przeznaczeniu ogólnie na tzw. energetyczne programy strategiczne sumy 3,5 miliarda euro.
W Polsce z dwudniową wizytą przebywał Axel Poniatowski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych we Francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Jednym z punktów jego pobytu w Warszawie było spotkanie z polskimi parlamentarzystami i prezydentem Lechem Kaczyńskim. Przed powrotem do Paryża Axel Poniatowski powiedział, że jego zdaniem szczyt Trójkąta Weimarskiego przewidziany w tym roku w Polsce nie będzie się mógł odbyć, póki Warszawa nie podpisze traktatu lizbońskiego. Jak zauważa agencja France Presse, ostatni szczyt Trójkąta Weimarskiego Platformy Współpracy między Polską, Francją a Niemcami miał miejsce w Metlach w Niemczech w grudniu 2006 roku. Tegoroczne posiedzenie przewidziane zostało na marzec. Polski Sejm wydał w ubiegły piątek rezolucję wzywającą prezydenta Kaczyńskiego do podpisania traktatu lizbońskiego. Parlamentarzyści ratyfikowali ten tekst w kwietniu 2008 roku. Eurosceptyczny szef polskiego państwa zwleka jednak ciągle ze złożeniem swego podpisu pod dokumentem, zapewniając, że zrobi to w chwili, gdy tak zwycięży w nowym referendum w Irlandii. Referendum w Irlandii, która otrzymała od Komisji Europejskiej szereg gwarancji, powinno zostać przeprowadzone przed listopadem 2009 roku. Fakt, że prezydent Kaczyński ciągle odmawia podpisania traktatu, stało się, co podkreślił Axel Poniatowski, powodem, cytuję, małego ochłodzenia w stosunkach francusko-polskich.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Wszystkie dzwony moskiewskich cerkwi powitały we wtorek wieczorem wybór nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. W ostatniej fazie wyborów, której jedynym jego kontrkandydatem był metropolita Kalugi Kliment, otrzymał on 508 głosów, około 700 członków Soboru Pomiestnego zebranego w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Przyjmuję i dziękuję wam, powiedział Cyryl, który po śmierci patriarchy Aleksego II pełnił już tymczasowo funkcję administratora rosyjskiej cerkwi. Patriarcha Cyryl ma lat 62, pochodzi z rodziny duchownego z Petersburga. Po studiach w seminarium w ówczesnym Leningradzie wykładał teologię na tamtejszej akademii. I w 1969 roku przywdział habit mnisi, po czym został osobistym sekretarzem metropolity Nikodema. W 1971 roku został przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów, a w 1991 metropolitą Smoleńska i Kaliningradu. A od 1989 roku kierował nieprzerwanie aż do teraz Departamentem Stosunków Zewnętrznych w Patriarchacie, czyli cerkiewną dyplomacją. Zna kilka języków, jest też jako jeden z bardzo nielicznych duchownych postacią powszechnie znaną w Rosji dzięki swojej cotygodniowej audycji telewizyjnej Słowa Pasterza. Wszelako w latach 90. na jego opinii cieniem położyły się, jak zaznacza Nowa Gazeta, podejrzenia o wykorzystywanie przywilejów fiskalnych cerkwi dotyczących napojów alkoholowych i tytoniu. Stąd przydomek wódczanego metropolity i sława najbogatszego człowieka w cerkwi. Natychmiast po wyborze gratulacje Cyrylowi złożyli prezydent Miedwiediew i telefonicznie premier Putin. W Watykanie wybór nowego patriarchy powitano z wielką nadzieją. Papież Benedykt XVI powiedział nawet, że patriarcha Cyryl został przez ten wybór oświecony przez Ducha Świętego. Koniec cytatu. I jeszcze kilka krótkich wiadomości. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w roku bieżącym wzrost gospodarczy na całym świecie wynosił będzie zaledwie 0,5% wobec przewidywanych w listopadzie 2,2%. Minusowy przyrost zanotuje produkt krajowy brutto w Stanach Zjednoczonych. Będzie on wynosił 0,5% poniżej zera. Pisarz i poeta John Hoyer Updike, uważany za jednego z najwybitniejszych amerykańskich literatów pokolenia powojennego, zmarł we wtorek w wieku 76 lat, poinformował jego wydawca. Polskiemu czytelnikowi znany jest m.in. jako autor powieści Uciekaj króliku, Run Rabbit Run, Centaur i Czarownice z Eastwick. Updike był laureatem Nagrody Pulitzera w kategorii beletrystyki, którą uhonorowano dwie powieści z cyklu o króliku, a mianowicie Jesteś bogaty, króliku i Królik odpoczywa. Updike był dwukrotnie żonaty, osierocił czworo dzieci i czterech wnuków. W piątek odbędą się w Chorwacji półfinały Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Przynajmniej emocjonującym, decydującym o półfinale meczu Polska pokonała we wtorek Norwegię 31-30. W piątek spotkają się w walce o medale Polska z Chorwacją w Zagrzebiu i Francja z Danią w Splicie. Był to dziennik Radia France International. Słuchajcie Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam Piotra Jabłońskiego i Agnieszkę Kumor z przeglądem prasy francuskiej.
Sygnał alarmowy. To tytuł wstępniaka Dominique Quignot w La Croix. Jutro, w czwartek 29 stycznia, Francja będzie na zwolnionych obrotach, czytamy. Zwartość szeregów strajkujących i manifestujących zapewnią szczególnie sektory usług publicznych i edukacji. Zaadresują one do rządu przesłanie nagłośnione przez partie opozycyjne, a także, jeśli wierzyć sondażom, przychylnie odbierane przez większość opinii publicznej. Tak spójny charakter kontestacji niekoniecznie wynika z samych tylko obiektywnych przyczyn, jak kolejne fale złych nowin dotyczących na przykład zatrudnienia. Kryzys, nawet ten obecny, który uderza we wszystkie kraje, niezależnie od politycznego zabarwienia ich rządów, jest dla niektórych okazją do krytykowania władzy i eksploatacji niezadowolenia dla własnej politycznej czy związkowej korzyści. Stąd pokusa, by ten dzień protestu uważać za niepotrzebny cios zadany krajowi w momencie, kiedy i bez tego przedsiębiorstwa ledwie zipią. Ale byłby to zbyt pospieszny wniosek, ciągnie Dominique Quignot, gdyż zarówno we Francji, jak i gdzie indziej jest rzeczą ważną, by pracownicy mogli wyrażać swoje niepokoje, a nawet swój gniew, żeby mogli przypomnieć tym wszystkim, którzy podjęli niewspółmierne ryzyko, gnając za coraz wyższymi dochodami, że w ostatecznym rachunku za powstałe szkody płacą najsłabsi, zarówno we Francji, jak i w krajach najbiedniejszych. Zresztą można się założyć, że najbardziej poszkodowanych nie będzie widać w pochodach i manifestacjach. Manifestacje będą jednak sygnałem alarmowym. Wiadomo, że najpilniejszą rzeczą są inwestycje w takie programy, które pozwolą na rozkręcenie machiny przemysłowej. Wiadomo, że bankom trzeba zapewnić możliwość udzielania kredytów firmom i osobom, ale socjalny rozdział planów ożywienia gospodarczego nie może być jedynie marginalnym dodatkiem. Morale ludności jest bowiem pierwszorzędnym czynnikiem ekonomicznym. Niepokój budzi niepokój, który budzi zasklepienie i zniechęcenie. Trwałe w skutkach lekarstwo na kryzys musi działać i na przedsiębiorstwa, i na pracowników, budząc w nich zaufanie do tych, którzy je przepisują. Niezdolność do wzbudzenia takiego zaufania jest poważnym błędem, ale jest nim także podważanie go z przyczyn taktycznych. Takie są wyznaczniki działań rządu, opozycji i związków zawodowych. Na konkretne propozycje podobny sposób rozumowania przekłada felietonista Libération Didier Porquerie. Dla przezwyciężenia kryzysu nie wystarczają kolejne zapowiedzi decyzji technicznych. Trzeba większego rozmachu i szerszej wizji. Prezydent Sarkozy prorokował wprawdzie, że z tego kryzysu narodzi się nowy świat, ale ani nie mówił jaki, ani nawet nie wskazał kierunku. Toteż rząd nadal wdraża swój program reform, najczęściej mało popularnych i obmyślonych przed kryzysem. Ale co dla przeciętnego obywatela znaczy hasło ożywienia inwestycji albo wsparcia dla banków, kiedy nic się nie robi albo niewiele dla napędzenia konsumpcji? Tworzy się w ten sposób jedynie schizofreniczny krajobraz ludzi zniechęconych, niezadowolonych, zdemotywowanych i nieufających zbyt częstym deklaracjom prezydenta, choć przeświadczonych, że kryzys będzie straszny, ale nie wiadomo jak głęboki. Czwartkowe manifestacje i protesty stanowić będą, pisze dalej Didier Porquerie, jasny sygnał. Przyszedł czas na pauzę w lawinie reform, które doprowadzają ludność do rozpaczy i na skoncentrowanie wysiłków na działaniach antykryzysowych przy pełnej mobilizacji wszystkich decydentów w sferze gospodarki. Taki jest dziś ton prasy lewicowej i opozycyjnej. Prawicowy Le Figaro i niezależny ekonomiczny dziennik Les Echos rozważają jedynie konsekwencje nowej taktyki związków zawodowych, zalecających krótkotrwałe, godzinne strajki, które skutecznie dezorganizują pracę, szczególnie w transporcie publicznym, czyli tam właśnie, gdzie od roku obowiązuje zasada utrzymania zredukowanej działalności w razie strajku.
Popołudniowy dziennik Le Monde bacznie obserwuje sylwetkę nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Wysłanniczka gazety Marie Jégot swą korespondencję z Moskwy zatytułowała Cyryl zwolennikiem dialogu ekumenicznego. Wstępniak gazety niuansuje nieco ten pogląd, pisząc, czyżby nowy patriarcha był zanadto rosyjski. Cerkiew prawosławna jest dziś instytucją cieszącą się największym autorytetem wśród Rosjan, czytamy tam. Po półwiecznym panowaniu reżimu sowieckiego, dodajmy od siebie uściślenie po 70 latach, wszędzie widać spektakularny rozwój wiary prawosławnej. Mnożą się cerkwie i monastyry. Moskwa liczy dziś 3 uniwersytety teologiczne. W szpitalach, koszarach, w więzieniach rosną jak grzyby po deszczu duszpasterstwa. Dla 165 milionów wiernych wybór nowego patriarchy to wydarzenie niezwykłej wagi, ale nie tylko dla nich. Jest to wydarzenie równie ważne dla całego społeczeństwa rosyjskiego, jak również dla władzy na Kremlu, jak nigdy dotąd z Kościołem prawosławnym związanego. Opanowane ideą przywrócenia Rosji, jej wielkiej potęgi, elity władzy wraz z wierchuszką armii i bezpieką oddają religii należne jej miejsce. Wiara prawosławna jest zwieńczeniem tożsamości narodowej odbudowywanej od upadku Związku Radzieckiego przed 20 laty. Kreml otwarcie szuka sposobów oparcia się na cerkwi w odróżnieniu od Zachodu, jego sekularyzmu i liberalnej demokracji. Wysiłki Kremla nie pozostają bez echa. Owszem, klerowi niezbyt w smak byłoby przywrócenie jego poddaństwa pod władzę doczesną, cara czy jednej partii, jak to bywało w przeszłości, ale marzy mu się powrót do tradycji i nieobce mu są odruchy ksenofobiczne, nacjonalistyczne i wręcz szowinistyczne. Ideolog i dyplomat Cyryl I szedł tą samą, budzącą niepokój drogą, co reszta kleru. Poparcie przez niego dążeń tak zwanej doktryny rosyjskiej ruchu patriotycznego, domagającego się wpisania do ustawy zasadniczej priorytetu narodowości rosyjskiej w państwie, wskazuje, że nie zmienił poglądów. Jak na razie projekt kontestowany przez przedstawicieli innych religii i narodowości w Federacji Rosyjskiej spalił na panewce. Ale idea Rosji dla Rosjan drąży sumienie mas. W imię takich pseudo-haseł rosyjscy skini mordują tych obywateli, których niesłowiańskie rysy nie budzą ich aprobaty. 113 morderstw w roku 2008. Czy Cyryl I będzie rzecznikiem otwartego prawosławia i dialogu ekumenicznego? Taką trzeba mieć nadzieję i do tego trzeba go namawiać. Czy on sam zdoła się oprzeć nietolerancji i szowinizmowi dzisiejszej Rosji? To już mniej pewne.
RFI. Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Paryskie Muzeum Człowieka przyjmuje niezwykłego gościa. Jest nim pierwszy Europejczyk, który żył na naszym kontynencie ponad 1 000 000 lat temu. Jego szczątki znalezione zostały w Hiszpanii, w regionie Sierra de Atapuerca, w prowincji Burgos. Odkrycia dokonał zespół Eudalda Garbonella z Katalońskiego Instytutu Paleontologii Człowieka i Ewolucji Społecznej na Uniwersytecie w Tarragonie. W 2007 roku w jaskini zwanej Cima del Elefante paleontolog José María Bermúdez trafił na skamieniałe kości dłoni, kawałek żuchwy, kilkucentymetrową kość. Prawdziwe skarby, pozwalające na częściową oczywiście, ale arcyważną rekonstrukcję naszej dalekiej przeszłości. Dotychczas wiedzieliśmy, że Eurazja była okupowana przez kolejne fale migracji człowiekowatych przybywające z afrykańskiej kolebki. Nasz bezpośredni przodek, Homo sapiens, opuścił Afrykę 200 tysięcy lat temu i zaczął zasiedlać stary kontynent przed 40 tysiącami lat. Nie mieliśmy żadnych konkretnych informacji o tym, co było wcześniej. Przez jakiś czas pretendentem do tytułu najstarszego Europejczyka z Zachodu był Francuz Stotavel. Potem zdetronował go Brytyjczyk Boxgrove. Dzięki poszukiwaniom hiszpańskich archeologów na dwóch stanowiskach w Atapuerca, w Gran Dolina i Cima de los Huesos, dowiedzieliśmy się, że Europa zamieszkiwana była przez hominidów już 1 200 000 lat temu. O swym odkryciu opowiada José María Bermúdez.
Il y a des caractères qui sont différents. Szczątki, które odkryliśmy, mają inne cechy niż te, które charakteryzowały Homo sapiens. Ten pierwszy hominid w Europie miał prawdopodobnie inną twarz, a jego zęby zachowały charakter prymitywny. Nie wiem, czy stanowił on inny gatunek. Nazwaliśmy go Homo antecessor. Jest oczywiste, że należy on do grupy człowiekowatych. Homo antecessor urodził się w Europie, w tym zakątku, którym jest Hiszpania, i tutaj także zmarł. Taka jest moja hipoteza na dziś.
Homo antecessor był myśliwym, potrafił posługiwać się narzędziami i znał prawdopodobnie ogień. Był też zapewne kanibalem, o czym świadczą odkrycia hiszpańskich antropologów.
Znaleźliśmy
garść kości młodych przedstawicieli tych hominidów. Były one wymieszane z kośćmi zwierząt i zauważyliśmy, że Homo antecessor używał tej samej techniki, by obłupywać z mięsa kości zwierząt i kości młodych hominidów. Nie było żadnej różnicy. To nie był kanibalizm rytualny, to był kanibalizm kulturalny, wynikający z walki o terytorium. Na tym skrawku Hiszpanii, które było bardzo piękne i bogate, żyło prawdopodobnie zbyt wielu osobników, zbyt wielu obcych. Tędy też przechodziło. To były tereny walki, ostrej rywalizacji. Myślę, że to samo dzieje się dzisiaj, z tym, że dzisiaj walka toczy się o ropę naftową. Jest to jednak to samo. Wcale się nie rozwinęliśmy. Wcale.
W jednej z jaskin Sierra de Atapuerca, Cima de los Huesos, uczeni znaleźli 5000 fragmentów 30 szkieletów hominidów, należących według wszelkiego prawdopodobieństwa do gatunku Homo heidelbergensis, przodka człowieka z Neandertalu. Ciała znajdowały się na samym dnie jaskini, jakby wrzucone tam zostały umyślnie. Co mogłoby świadczyć, że mamy do czynienia z najstarszą praktyką pogrzebową. Region Atapuerca, z którego czerpiemy tę gigantyczną masę bezcennych informacji o historii pierwszych Europejczyków, wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Paryskie Muzeum Człowieka pokazuje do 16 marca niektóre ze znalezionych tam skamieniałych szczątków. Kolekcje powrócą następnie do Muzeum w Burgos, które otworzyć ma swe podwoje w 2010 roku.
La radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Krista Ludwig była w Polsce w zeszłym roku na festiwalu beethovenowskim, gdzie świętowała również swoje 80. urodziny, ale już nie śpiewała. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek minionego stulecia ma w dorobku płytowym kilka spośród największych interpretacji wielkich ról Wagnera i Straussa. Była cudowną dorabellą w Così fan tutte Mozarta, wspaniale śpiewała pieśni i muzykę oratoryjną. Natomiast z repertuarem włoskim obchodziła się ostrożniej, co nie znaczy, że nie miała tu nic do powiedzenia, jak tego dowodzi wznowiony właśnie Macbeth Verdiego z 1970 roku w bezcennej archiwalnej serii firmy Orfeo, która buszuje po sezamie opery wiedeńskiej. Ludwig śpiewa tam swoją jedyną Lady Macbeth, do której to roli Verdiemu marzył się głos głuchy, zdławiony i chrapliwy. Na szczęście się nie sprawdziło, bo rolę tę śpiewają damy pierwszej kategorii, od Marii Callas poczynając. Także wśród koleżanek niemieckich Ludwig ma co najmniej dwie wielkie poprzedniczki, Elisabeth Höngen i Martha Mödl. W roku 1970 nasza Lady była u szczytu formy wokalnej i artystycznej. Tu zaś ma za partnerów świetnego Sheryla Milnesa i swego ojca operowego Karla Böhma, który nie nagrał na płyty bodaj ani jednej nuty Verdiego, choć jak się okazuje, był jego imponującym wykonawcą. Proszę posłuchać, jak 18 kwietnia 1970 Krista Ludwig i Karl Böhm dają sobie radę z arią z drugiego aktu.
Gadki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Nie mam dla Państwa szerokiej oferty targowej w tym tygodniu, ale jednak co nieco się znalazło. Sporo salonów poświęconych jest modzie. Są one przeznaczone głównie dla profesjonalistów. Od 29 stycznia do 1 lutego w centrum wystawowym przy Porte de Versailles mamy Who's Next, czyli International Fashion Show. Tu zadecyduje się, co będą nosić kobiety w następnym sezonie. Równolegle z nim odbywa się Międzynarodowy Salon Kreatorów Dodatków, czyli torebek, rękawiczek, szalików, pasków itp. Organizatorzy tegorocznego salonu wzorowali się na baśniach. Twierdzą oni, że ubranie odgrywało w baśniach bardzo dużą rolę. Wystarczy przypomnieć Kota w butach, Kopciuszka i jej szklany pantofelek, Kruelną Demon ze 101 Dalmatyńczyków i jej słynne futra itd. itp. Pokazy mody mają się odbywać w baśniowej scenografii z czarodziejami, rycerzami, księżniczkami i z wyraźnym podziałem na dobrych i złych. Jak to się przekłada na konkretną dekorację, to już sami Państwo zobaczycie w centrum przy Porte de Versailles. Od 30 stycznia do 2 lutego w tym samym centrum przy Porte de Versailles odbywa się salon Prêt-à-Porter. W dobie kryzysu kreatorzy starają się odwrócić naszą uwagę od szarej rzeczywistości i przedstawiają swoje propozycje pod hasłem nowości – New Gen, New Way. Mamy również salon Éclat de Mode od 30 stycznia do 2 lutego przy Porte de Versailles, poświęcony biżuterii, zarówno tej drogocennej, jak i fantazyjnej, oraz w tym samym miejscu i w tym samym czasie salon galanterii skórzanej. Zainteresowanym modą przypominam, że właśnie zaczął się czas pokazów mody również największych kreatorów. Jest w tym tygodniu kilka propozycji dla młodzieży, która chce się uczyć. 30 i 31 stycznia przy Porte de Versailles odbywa się salon szkół artystycznych. Tu można się dowiedzieć, co trzeba zrobić, jeśli marzy się o karierze grafika, architekta, aktora, muzyka. Poza możliwością spotkania przedstawicieli różnych szkół, można tu wysłuchać także pogadanek na temat konkretnych zawodów i odpowiadających im studiów. Również 30 i 31 stycznia, ale w Espace Champéret, odbędzie się salon przeznaczony dla tych, przed którymi stoi wybór wyższych studiów. Wybór to często trudny, często okazujący się pomyłką, dobrze więc móc oprzeć się na informacjach i radach znawców tematu. Na salonie można zdobyć informacje dotyczące bardzo wielu dziedzin nauki i pracy, od rolnictwa poprzez wojsko, handel, informatykę, sztuki kulinarne, nauki medyczne, społeczne i pedagogiczne po sztukę i literaturę. Być może niezdecydowani tu właśnie znajdą swoją naukową drogę. Poza spotkaniami z przedstawicielami poszczególnych szkół można zasięgnąć porady psychologów i wziąć udział w licznych debatach.
Les hommes se taisaient. silence épais, capiteux parfum de la mort. Le regard perdu près des grands docks nus, des rêves et des cités d'or. Mais c'est les histoires que racontent les esclaves, un marin en cabane qui a changé de nom. Mais c'est des chansons de cordage et d'étoiles, mystérieux et fatal, rescapés des typhons. Maria Bonita, dans son fourreau noir, la légende de la Joliette. Pouvez-vous lancer d'une voix cassée un sort au-delà des tempêtes? Parfois son sourire chargé de désir laissait un marin sur la plage. Marseille savait que ceux qui restaient un jour prochain feraient naufrage. Mais c'est des histoires que racontent aux esclaves un marin en cabane qui a changé de nom. Mais c'est des chansons de cordage et de toit, mystérieuses et fatales, rescapés des typhons. Mais c'est des histoires que racontent aux esclaves un marin cabane qui a changé de nom.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
André Engel zapewnił nam kolejne po Królu Lirze 2 lata temu spotkanie z Michelem Piccoli. Tym razem wielki aktor wcielił się w postać aktora Minettiego ze sztuki Thomasa Bernharda na deskach Teatru de la Colline, opowiadającej historię niegdysiejszej gwiazdy, której nikt już nie pamięta. Spektakl wzrusza, miast poruszać. Trochę szkoda. Teatralny gigant i oskarżyciel publiczno-ojczystej Austrii, Thomas Bernhard napisał tę sztukę po spotkaniu z wielkim niemieckim aktorem Bernhardem Minettim, który zagrał w jego Sile przyzwyczajenia w 1974 roku. Aktor na tyle przejął swą osobowością autora, że ów postanowił skroić mu tekst na miarę. Sztuka Minetti z podtytułem Portret artysty z czasów starości miała swą prapremierę w Staatstheater w Stuttgarcie w roku 76 w reżyserii Klausa Peymana. W Polsce sztuka ta grywana jest rzadko, więcej szczęścia miał choćby Komediant, za którego zabrał się jako pierwszy nieodżałowany Tadeusz Łomnicki, a niedawno Michał Kotański. Aktora Minettiego pod takim tytułem wystawił w roku 1999 Gilles Renard na scenie kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie z Ignacym Gogolewskim w roli głównej. I to chyba na razie jedyna polska próba realizacji tego tekstu. Jak wiele sztuk Bernharda, również i ta opiera się na monologu głównego bohatera, słynnego niegdyś aktora Minettiego, powracającego po 32 latach do Ostendy, by spotkać się z dyrektorem teatru we Flensburgu. W celu zagrania Króla Lira jest wieczór sylwestrowy, aktor czeka w holu hotelowym na dyrektora, który prawdopodobnie nigdy nie przyjdzie, a może spotkanie w ogóle nie zostało wyznaczone. W ogromnej walizce trzyma wspaniałą maskę Lira, którą wykonał dla niego przed laty malarz Ensor. Biernymi słuchaczami wywodów starca są lekko wstawiona samotna kobieta, recepcjonista hotelu i nastolatka czekająca na spóźniającego się chłopaka. Rzeczywistość miesza się w tej sztuce na każdym kroku z fikcją. Samograjem Minettiego był, jak sam powtarza, Lir. Prawdziwy Bernhard Minetti grał Lira już w wieku 18 lat. Stąd oryginalny rekwizyt sztuki, słynna maska Ensor. cenzura. André Engel obsadził Piccoliego w roli starego aktora, gdyż, jak wspomnieliśmy na wstępie, realizował z nim niedawno Szekspira. Teatralny dowcip nasuwał się samoistnie, twierdzi reżyser. Piccoli gra Minettiego, który gra Minettiego, który grał Lira, którego grał Piccoli. Akcja rozgrywa się w przykurzonych dekoracjach prowincjonalnego hotelu na dużej scenie Teatru de la Colline. Niki Rieti zbudował przytłaczającą bohaterów scenografię, gdzie drzwi wejściowe, hotelowe korytarze, a w drugiej części kołyszące się wiecznie drzwi restauracji sugerują świat bawiący się gdzieś indziej, poza zasięgiem protagonistów. Jedni chcieliby do tego świata dołączyć, jak dziewczyna czekająca na swego chłopaka, inni rozpaczliwie celebrują samotność, jak dama. Minetti też próbuje dołączyć do świata swej młodości, tyle że jego świat to walizka pełna gloryfikujących go artykułów z czasów sławy, ale i paszkwili, które zmusiły go do opuszczenia Ostendy, gdyż postanowił, cytuję, nie służyć już swym talentem autorom klasycznym, z wyjątkiem Szekspira oczywiście. Jego przeznaczeniem, jego racją bytu jest teatr, trzymający go w szponach niepewnego spotkania z nieuchwytnym dyrektorem teatru w celu realizacji domniemanego przedstawienia. André Engel krok po kroku buduje samotność i zagubienie starego, zapomnianego aktora czepiającego się życia, snującego plany na przyszłość. Jednak tragizm Minettiego, pomimo godnych pochwały prób Michela Piccoli, nie przekracza rampy. Monolog snuje się w usypiającym tempie, brak w nim niespodzianek, aktorskiego reliefu, do którego przyzwyczaił nas ten wielki aktor w swoich filmowych rolach. Uznajemy to za sceniczny wypadek przy pracy i życzymy dalszych kreacji aktorskich.
RFI. Magazyn literacki. Anna Bernhardt.
Proponujemy Państwu dzisiaj garść wiadomości ze świata książki, ale nie o nowych bestsellerach i autorach mowa będzie, a raczej o ciekawostkach z tego świata, który coraz bardziej staje się wirtualny. Według opublikowanych przez amerykańskich wydawców danych, za rok ubiegły sprzedaż książek elektronicznych zwiększyła się o 57% i nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie bestsellery z listy w New York Times zamieszczanej były wydane za Atlantykiem nie tylko w wersji papierowej, ale również elektronicznej. Podręczniki i pomoce naukowe w formie cyfrowej znajdują też coraz więcej amatorów, zarówno wśród nauczycieli, jak i wyspecjalizowanych w tej dziedzinie wydawców, ale wiele tu pozostaje jeszcze do zrobienia. Zwłaszcza w Europie oferta nie jest jeszcze bardzo duża, na co skarżą się sprzedawcy czytników e-books, Sony Reader czy Kindle, by wymienić te najbardziej znane. Jeden z dyrektorów księgarni Waterstone podkreślał niedawno, że sprzedaż książek w wersji elektronicznej w okresie świątecznym przewyższyła zakupy książek drukowanych. David Kahn zaapelował więc do wydawców, by jednocześnie z wersją papierową na rynku pojawiała się elektroniczna wersja dzieła. Na marginesie dodajmy, że niezbyt zachęcającą i ciągle niezrozumiałą sprawą pozostaje cena e-booków, niewiele odbiegająca od papierowego wydania. Wbrew utartej opinii, największą grupę cyberczytelników stanowią osoby starsze. Najlepiej sprzedają się kryminały i powieści policyjne, a także powieści łatwo przyswajalne. Nieoficjalnie mówi się też o sporym powodzeniu literatury erotycznej, ale tutaj nie podano przedziału wiekowego. Te statystyki wirtualne potwierdzają tylko tendencje w realnym świecie, w którym jednak dominują osoby, które, jak wynika z badań, czytają średnio 2 książki rocznie. Wiele więc można jeszcze zrobić. Trzeba z jednej strony zachęcić wydawców do zwiększenia oferty wirtualnej, a z drugiej strony przyciągnąć cyberczytelników, zamieszczając na przykład obok e-książek wideo, w których autorzy komentują swe dzieła. Pomijając różne standardy i walkę firm o forsowanie swoich programów i urządzeń do czytania, przyszłość zapewne wydawnictw związana jest z wirtualną przestrzenią. Zrozumieli to doskonale wydawcy słynnej brytyjskiej encyklopedii Britannica, którzy na wzór Wikipedii zaproponowali już współpracę czytelnikom. Po 241 latach istnienia najbardziej prestiżowa encyklopedia musi iść z duchem czasu, by nie zatonąć w sieci, gdzie kierunki wytyczają głównie Google i Wikipedia. Brytanika w wersji elektronicznej jest świetnym narzędziem pozwalającym dzięki hipertekstowym powiązaniom na prawdziwe zgłębienie interesującego nas tematu i przeszukiwanie treści artykułów w szybko i w łatwo przystępny sposób. 60 tomów encyklopedii w wersji elektronicznej zostanie udostępnione uniwersytetom, szkołom i bibliotekom publicznym za pośrednictwem platformy My iLibrary, jak poinformowała Brytanika. Dla naukowców z całego świata, zwłaszcza specjalistów od średniowiecza i pasjonatów tego okresu, rok 2009 zapowiada się wyjątkowo. Uniwersytet w Friburgu podjął się wielkiego dzieła cyfryzacji dokumentów średniowiecznych, a zbiory szwajcarskie są ogromne i bardzo cenne. W ramach projektu e-Codices powstaje elektroniczna biblioteka rękopisów. 130 książek jest już w niej zamieszczonych, kolejne 400 zostanie dołączonych do końca tego roku. Oprócz wielkich dzieł i rzadkich manuskryptów, najczęściej jednak czytane na ekranie komputera są gazety i periodyki. Francuski kiosk wirtualny, który proponuje prasę elektroniczną swym czytelnikom, rozszerzył ofertę o komiksy. Do końca miesiąca można się zaabonować ze zniżką 15%, co oznacza, że za 15,90 € miesięcznie dostępne są wszystkie tytuły w kiosku, a jest ich ponad 200. Trzeba się więc może zacząć odzwyczajać od dotyku papieru i ślinienia palców, by przewracać strony i zapomnieć o wymianie grzeczności z właścicielem kiosku na rogu. Nie będzie to może takie trudne dla Thomasa Dutronc, który i tak nie lubi Paryża. Przynajmniej tak zadeklarował w piosence, która była przebojem również wirtualnym w ubiegłym roku we Francji.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule. Et je suis pas le seul, le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie, je vois trop de gens, je me fous de leur vie, et j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit, prépare une arche de la Noé, tu vois bien, on veut se barrer. Même plaque et or, Paris est mort, il est 5 heures, Paris s'endort, je sens j'ai tout, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit pouf. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone, vivre comme les nonnes, je parle pas de John, j'aime plus Paris. N'ont pas le bon goût d'être millionnaire, pour c'est pas rien. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de city, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, Paris d'au diable. Mais aujourd'hui, voir suis des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. C'est bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais le pari. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
książki papierowe czy wirtualne, lepiej wystrzegać się kursywy. Według bowiem artykułu zamieszczonego na łamach Wall Street Journal, coraz większe kłopoty czytelnikom sprawia pochylony krój czcionki. Specjaliści toczą boje, ale wydaje się, że odpowiedzialne za ten rodzaj analfabetyzmu są nasze komputery, raczej coraz powszechniejszy nawyk pisania na klawiaturze, a nie piórem na papierze. Niektórzy nawet uważają, że niedługo tylko wybrańcy będą umieli odcyfrować ręczne pismo, a nasze listy znajdą się w muzeach jako pamiątki po minionej cywilizacji. Książki będziemy czytali na ekranie i to bez kursywy, a w dodatku może sami je będziemy tworzyli. Twiller to tytuł książki, która powstała już w wirtualnej przestrzeni za pośrednictwem Twittera, czyli serwisu społecznościowego pozwalającego na prowadzenie mikroblogu. Utwór złożony jest z SMS-ów nie dłuższych niż 160 znaków, a ich autorzy musieli się sporo nagłowić, by w tak lakoniczny sposób popychać akcję do przodu. Francuski autor Thierry Creuset podjął podobne wyzwanie. Każdego dnia publikuje on w sieci kawałek swej książki, zapraszając czytelników Facebook do ingerencji w tekst. Nie byłaby to tak znowu wyjątkowa procedura, gdyby nie fakt, że autor ograniczył swój czas pisania od 60 do 90 minut dziennie, a cała książka ma powstać w ciągu miesiąca. Thierry Creuset chce w ten sposób udowodnić, że pisanie nie jest sprawą skomplikowaną ani niedostępną. Wymaga po prostu dobrej metody i dyscypliny. Warto więc zapamiętać adres, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, bo i Ty możesz zostać pisarzem, chciałoby się powiedzieć. What a wonderful world, jak śpiewa Stacey Kent.
Trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. The day, the dark, sacred night. Here, baby.
RFI, la radio du monde.
L'affaire du coffret. 42e.
Wiedziałem już, jak mogło dojść do kradzieży, ale nie wiedziałem jeszcze, kto to zrobił. Jean-Pierre wyjechał. Idę spotkać się z René. O wilku mowa. Jest René. Wchodzi do kawiarni. No to ja też idę. O cholera. To przecież Jean-Pierre. Wrócił. Szybko. Gazeta...
Mais Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Et avec 100 euros?
Ah oui. Oui, j'en connais. Je t'appelle. Salut.
Szybko to załatwili. Ale o czym oni mówili?
Mais Milan, c'est plus risqué que Paris.
Plus risqué que... Aha, Mediolan jest plus, bardziej ryzykowny, que, niż Paryż. Paryż jest moins risqué que, mniej ryzykowny niż Mediolan. Tak mu powiedział Etienne. Il y a un risque.
Tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
No, no. Są na ty. René pyta, czy zna ludzi w Mediolanie, a Jean-Pierre powiedział Jean connaît, czyli że zna, ale on?
J'ai des amis. J'en ai. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas.
Aha, on, en. To słówko zastępuje du, de la lub de. Więc Jean-Pierre zna tam ludzi. Peut-être, być może... nie jest zbyt chętny do współpracy.
I avec 100 euros?
Ah, oui. Oui, je connais.
René kupuje informacje od Jean-Pierre'a. Na temat Mediolanu? Włoch? Réseau Sud? Może nagrania Nadii coś wyjaśnią. Po konferencji było soirée.
Comment ça va, madame?
Vendredi 8 novembre, Champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non. Et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Nadia rozmawia z Etiennem.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non.
Jean-Pierre'a nie ma na tym wieczorze.
Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
A René już wyszedł. Jean-Pierre pracuje w Hotel des Arts, ale go nie ma na koktajlu. René był na konferencji, ale na koktajlu też go już nie było.
I avec 100 euros? Ah oui, oui, j'en connais.
A zatem, jeżeli kradzież miała miejsce podczas koktajlu, to i jeden, i drugi mógł to zrobić.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Ma cigarette sur l'oreille. Mes gros lunettes de soleil leur ont mis la puce à l'oreille alors qu'ils baillaient aux corneilles. Mes chaussures à museau de rat ont chatouillé leur odorat. Et comme ils n'avaient rien d'affiche, ils ont détaché leur caniche. Et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat. Il a mangé mes granolas. Et puis il m'a léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon, mais le savon c'est pas bon. Oh non, y'a des perdreaux dans mes chaussettes, des poulets dans mon bermuda, dans mon masque et dans mon tuba, et sur mon gros radio cassette, ils ont écouté la musique qui provenait de Jamaïque, ils ont écouté du pop.
I jeszcze na zakończenie audycji RFI z Paryża skrót najważniejszych wiadomości dnia. Rosjanie planują zawieszenie programu umieszczenia w obwodzie kaliningradzkim rakiet Iskander. Obama chce wyciągnąć rękę do Iranu, Teheran chce przeprosin. W Davos rozpoczyna się kolejny forum ekonomiczno-polityczne. Axel Poniatowski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego, naciska na Warszawę, aby podpisała ona traktat lizboński. W Moskwie nowym patriarchą Wszechrusi wybrano metropolitę Cyryla. Zmarł znany amerykański pisarz John Updike. I to już wszystko w naszej audycji. Żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.